radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie, poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski.
Zmartwychwstały Jezus przed wniebowstąpieniem powierza swoim apostołom misję głoszenia dobrej nowiny. Daje im polecenie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Takie zdanie znajdujemy w Ewangelii według świętego Marka. Święty Łukasz precyzuje to wezwanie i w tym kontekście nazywa apostołów świadkami wydarzeń paschalnych. A dokładnie przytaczając słowa trzeciego ewangelisty, świadkami Jezusowego zmartwychwstania. Po zesłaniu Ducha Świętego, otrzymaniu mocy z wysoka, Kościół podejmuje swoją podstawową misję, czyli głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie. Księga Dziejów Apostolskich uświadamia nam jednak, że nie było to proste zadanie. Wspólnota Kościoła przede wszystkim musiała w pierwszych latach swojej ewangelizacyjnej działalności dotrzeć do pełnej świadomości co do tego, kim jest Jezus. Oczywiście dzięki świadectwu naocznych świadków pamiętano we wspólnotach osobę Jezusa, Jego słowa, Jego czyny. Przedstawia nam je Nowy Testament. Ale przecież głoszenie dobrej nowiny zaczęło się zanim spisano teksty ewangeliczne, czy listy apostolskie obecne dziś w Nowym Testamencie. I właśnie w trakcie głoszenia tej pierwszej pracy apostolskiej krystalizowała się nauka Kościoła o tym, kim Jezus jest i jakie jest znaczenie wydarzeń paschalnych. Formułowały się powoli wyznania wiary i chrystologia, której historycznie rzecz biorąc pierwszym kamieniem milowym są bez wątpienia listy apostoła Pawła. Wyjątkowym świadectwem o pierwszych wysiłkach apostołów i uczniów, którzy podjęli dzieło głoszenia dobrej nowiny, kerygmatu o Jezusie, jest Księga Dziejów Apostolskich. Już w początkowych rozdziałach tej księgi, które mówią o pracy ewangelizacyjnej w Jerozolimie w pierwszych latach po wydarzeniach paschalnych, odnajdujemy jasną naukę o Jezusie. Coś, co możemy określić zrębami chrystologii, które są owocem pierwszych refleksji pierwotnego Kościoła. W narracji Dziejów Apostolskich pierwszym znaczącym i poniekąd wzorcowym momentem głoszenia dobrej nowiny jest mowa świętego Piotra, którą wygłosił do zebranych w Jerozolimie Żydów w dzień zesłania Ducha Świętego. W owej długiej mowie zmartwychwstanie Jezusa jest centralnym zagadnieniem, a podstawowym wymaganiem postawionym słuchaczom jest przyjęcie z wiarą prawdy o Jezusie zmartwychwstałym i nawrócenie, metanoia, przemiana życia. W toku mowy pada takie zdanie: niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Dla Izraela, którego reprezentują wtedy pielgrzymi przybyli na święto Pięćdziesiątnicy, ma być wiadome, że niedawno ukrzyżowany Jezus ma dzięki zmartwychwstaniu prawo być nazywany Panem i Mesjaszem. Jest to niezwykle ważne świadectwo. Przede wszystkim dlatego, że Kościół od początku ma pełną świadomość, że Jezus jest Bogiem. Choć później przez całe wieki będzie precyzowana nauka o tym, że Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem, i jak mogą współistnieć w Nim dwie natury, to już dla apostołów jest oczywiste, że Chrystus zmartwychwstały jest Panem, czyli Bogiem. Chociaż nie wyrażają tego jeszcze precyzyjnymi terminami, które wypracuje później teologia. Apostołowie przede wszystkim odwołują się do języka Starego Testamentu, tego, który w Starym Przymierzu odnosił się do boskiej rzeczywistości i nim wyrażają wiarę w bóstwo Jezusa. Dlatego pierwszym tytułem, który odniesiony jest do Jezusa, jest tytuł Pan. Tytuł Pan, który w greckiej wersji brzmi Kyrios. Był on przyznawany Jezusowi od samego początku. Najlepszym dowodem na to są pierwsze wyznania wiary, które spotykamy w listach Pawła Apostoła, zawierające się w krótkim stwierdzeniu: Panem jest Jezus. Tak czytamy na przykład w liście do Rzymian. To określenie wyraża tajemnicę Chrystusa, Syna Bożego. Już bowiem ze Starego Testamentu wynika, że słowo Pan w hebrajskim brzmieniu Adonai, greckim Kyrios, jest nie tyle tytułem odnoszącym się do jakichś ziemskich władców, ale jest imieniem Bożym. A w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu jest odpowiednikiem świętego Bożego imienia Jahwe. Tak więc nazwanie Jezusa Panem, Kyriosem, ma niezwykłe znaczenie. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć, jaką wagę ma w Nowym Testamencie określenie Jezusa Panem, można sięgnąć do użycia tego terminu w księgach Starego Przymierza, gdzie zarysowuje się jego podstawowe znaczenie. Otóż w Starym Testamencie Bóg Jahwe jest ukazany właśnie jako Pan. Oznacza to najpierw, że jest Panem wszystkich rzeczy, że jest tym, który sprawuje swą władzę na każdym miejscu dla dobra swojego ludu. Dwa specyficzne hebrajskie terminy określają tę boską władzę Boga: Melek i Adon. Pierwszy z nich znaczy król. Tym tytułem określa Boga na przykład Psalm 95, gdzie czytamy: Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim królem ponad wszystkimi bogami. To królowanie Boga rozciąga się na cały świat, wszystkich ludzi. Drugie hebrajskie określenie Adon znaczy właśnie Pan. Wielokrotnie tak nazwany jest Bóg w stwierdzeniach typu: Bóg jest Panem całej ziemi, jak czytamy chociażby w Księdze Jozuego, też gdzie powiedziane jest, że Arka Przymierza jest Arką Boga, który jest Panem całej ziemi. Czy w Księdze proroka Michała, gdzie prorok określa Boga mianem Władcy całej ziemi. Wzywając Boga, Izrael określa Go naszym Panem. Ten prawdziwie królewski tytuł, używany zazwyczaj w szczególnej formie Adonai, wyraża też ideę zaufania, jakie słudzy Boga pokładają w Jego absolutnej władzy. W końcu tytuł Pan, Adonai, staje się imieniem własnym Pana Boga. Natomiast gdy dla większego szacunku zaprzestano w tekstach liturgicznych wymawiać imienia, które Bóg objawił Mojżeszowi na pustyni, czyli Jahwe, wówczas zastąpiono go właśnie imieniem Adonai. Dlatego też w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu odnajdujemy termin Kyrios, Pan, tam gdzie w hebrajskim tekście jest słowo Jahwe. Tak więc w Starym Testamencie tytuł Pan, Kyrios, może posiadać podwójny sens. Może po pierwsze oznaczać panowanie Jahwe i w drugim przypadku oddaje nieprzekazywalne nikomu imię jedynego Boga. W powyższym świetle lepiej rozumiemy, jakie znaczenie ma fakt, że pierwotny Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, w tym przypadku ustami właśnie Piotra Apostoła, odnosi tytuł Kyrios do Jezusa. Taka była wiara pierwotnego Kościoła. Jezus jest Panem, Kyriosem, czyli jest Bogiem. Już sam Jezus w czasie publicznej działalności według relacji ewangelicznych nawiązuje do terminu Kyrios, który to termin znajduje się w Psalmie 110. I Chrystus daje do zrozumienia faryzeuszom, że będąc w pełni synem Dawida, równocześnie był jednak od samego Dawida i wcześniejszy, i wyższy. Tak przedstawia ten spór ewangelista Mateusz. Jezus zadał faryzeuszom takie pytanie: co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. Wtedy rzekł do nich: jakżeż więc Dawid, natchniony przez Ducha, może nazwać go Panem, gdy mówi: rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jak może być tylko jego synem? W ten właśnie sposób Jezus ukazuje swoją boską godność, odnosząc do siebie tytuł Kyrios, Pan. Do tego samego psalmu 110 odnosi się również Piotr w swojej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy głosi panowanie Chrystusa w świetle prawdy o zmartwychwstaniu. W Nowym Testamencie odnajdujemy jeszcze inną aramejską formułę tytułu Pan, którą Kościół pierwotny odnosił do Jezusa. Odnajdujemy je w liturgicznej modlitwie zawołaniu Maranata, które oznacza Panie przyjdź. Znajdujemy je w pierwszym liście do Koryntian oraz w Księdze Apokalipsy. Tak więc Kościół pierwotny głosi swoje niezbite przekonanie, że Jezus zasłużył sobie na najwyższy tytuł Pan, Kyrios, jako ten, który zmartwychwstał, zasiada na tronie w niebie i zapoczątkował swoje królestwo przez zesłanie Ducha Świętego, zawsze jest obecny w swoim Kościele w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Właśnie to najwyższe panowanie jest oddane w tytule Kyrios, bo jest ono identyczne z panowaniem samego Boga. I to do tego stopnia, że tak jak Jahwe, Jezus jest określony Panem wszystkich, co wyraża też Piotr Apostoł podczas swojego przemówienia w domu setnika Korneliusza w Cezarei. Mówi tak: przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiarę w to, że Jezus jest Panem, Kyriosem, teksty biblijne przekazują w jeszcze inny sposób. Mianowicie, mówiąc o Jezusie, przekazują przekonanie Kościoła apostolskiego, który nie waha się tych prerogatyw, które do tej pory należały tylko i wyłącznie do Jahwe, odnieść także do Jezusa. Widzimy to w najstarszych świadectwach wiary Kościoła. Znów możemy tutaj odwołać się do mowy Piotra Apostoła w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego, gdzie przywołany jest cytat z księgi Joela, w którym odnajdujemy słowa odnoszące się do Jahwe, ale w nowym kontekście aplikowane do osoby Jezusa. Piotr mówi mianowicie, że każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Myśląc oczywiście o zmartwychwstałym Jezusie. Również Paweł Apostoł w słynnym hymnie z listu do Filipian pisze, że Bóg wywyższył swojego Syna, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podniebnych. Ten pawłowy tekst jest odwołaniem do księgi Izajasza, gdzie znajdujemy uroczystą wypowiedź samego Jahwe. Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie. I Paweł Apostoł nie waha się odnieść tych słów do Jezusa, który jest tym, przed którym klęka całe stworzenie. Boską tożsamość Jezusa podkreśla w tym aspekcie szczególnie Księga Apokalipsy, ukazująca triumfującego baranka, któremu aniołowie śpiewają pieśń, w której są m.in. takie słowa odniesione do Jezusa. Któż by się nie bał, Panie, i Twego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Tak więc autor Księgi Apokalipsy odnosi się znów do tego zwrotu, który tak mocno charakteryzował panowanie Boga Jahwe nad całym stworzeniem. Wszystkie narody padną na twarz przed Bogiem Jahwe, bo On jest jedynym Panem. Te słowa odniesione są do Jezusa, triumfującego baranka. Tę samą wiarę w bóstwo Jezusa, który jest Kyriosem, Panem, obecną w pierwszej mowie Piotra Apostoła, przekazuje Paweł, apostoł, w swoich listach. Jak wspomnieliśmy, to właśnie u świętego Pawła odnajdujemy owo pierwotne wyznanie wiary Kościoła w krótkiej, ale wszystko zamykającej formule. Panem jest Jezus. Paweł, podobnie jak Piotr, tytuł Kyrios rozumie biblijnie i odnosi się do psalmu 110 oraz w sposób właściwy biblijnemu myśleniu nadaje mu podwójne znaczenie – królewskie i boskie. Jako król Jezus jest Panem wszystkich ludzi. Jest też Panem nad wszystkimi swoimi nieprzyjaciółmi i wszystkimi potęgami. Jezus panuje nawet nad śmiercią, co święty Paweł wyraża w pierwszym liście do Koryntian, gdy mówi o zmartwychwstaniu umarłych na końcu czasów takimi słowami: Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Paweł Apostoł pisze również, że Jezus jest Panem nad wszystkimi panami ziemskimi, którzy na ziemi tylko reprezentują wobec swoich niewolników prawdziwego Pana, jakim jest Jezus. Tak apostoł oddaje tę myśl w liście do Kolosan. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się prawdziwego Pana. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. Wreszcie, pisze Paweł, Jezus jest Panem Kościoła, swojego własnego ciała, nad którym panuje i które karmi, jak wyraża to najpełniej list do Efezjan. Na podstawie tej podwójnej wartości, królewskiej i boskiej, słowa wyznania wiary Panem jest Jezus są też dla pierwotnego Kościoła szczególnym wyrazem protestu przeciwko wszelkim władczym ambicjom bóstw pogańskich. Są też protestem przeciwko obecnemu w czasach apostolskich oddawaniu czci boskiej ziemskim władcom. Jak wyrazi to Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, że są co prawda inni kyrioi, panowie, pomiędzy rzekomymi bogami, ale tylko Jezus jest jedynym, absolutnym Panem Kyriosem. Wszyscy kyrioi są Mu poddani. Również Księga Apokalipsy daje wyraźnie do zrozumienia, że tytuł Pan Panów, który był od najdawniejszych czasów w użyciu na wschodzie, nie może być stosowany do cesarzy, którzy uważali siebie za bogów, lecz jedynie do Jezusa i Boga Ojca. Wystarczy przytoczyć cytat z 17 rozdziału Apokalipsy, gdzie jest mowa o pogańskich władcach. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Na innym miejscu Apokalipsy jest ukazany triumfujący Jezus, który na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królujących i Pan Panujących. Na koniec ewangeliści, patrzący na osobę Jezusa w świetle wydarzeń paschalnych, często nazywają Jezusa Panem. Szczególnie chętnie czyni to święty Łukasz, który na przykład określa Jezusa Panem w scenie wskrzeszenia młodzieńca z Nain, czy gdy relacjonuje pobyt Jezusa w domu przyjaciół w Betanii, gdzie powiedziane jest, że Maria siadła u stóp Pana. Jan Ewangelista posługuje się tym określeniem rzadziej. Lecz to on właśnie przypomina, jak to uczeń, którego Jezus miłował, rozpoznał Pana w człowieku stojącym nad brzegiem Jeziora Galilejskiego po cudownym połowie ryb, wołając: to jest Pan. Jan również opowiada, jak Tomasz apostoł, który pełni w tej scenie rolę swoistego rzecznika całego Kościoła, uznał w pełni bóstwo Jezusa zmartwychwstałego, wykrzykując: Pan mój i Bóg mój.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. A na zakończenie dzisiejszego studium tradycyjnie pytanie konkursowe. W których miejscach Nowego Testamentu odnajdujemy ślad aramejskiej formuły liturgicznej modlitwy Kościoła Panie przyjdź? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.